Witamy. Ryszard Petru, liberalno-społecznie, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Pamięta pan, panie pośle, była wiosna, to był koniec maja 2015 roku. Torwar, 300 metrów stąd. Atmosfera wspaniała. Pamięta pan?
Wszystko pamiętam.
Uda się to powtórzyć?
Pamiętam, jak było trudno otworzyć ugrupowanie. Pamiętam, jak spadły potem sondaże do 1%. Pamiętam, jak musiałem pozyskiwać finansowanie na projekt. Pamiętam, jak się bardzo wiele osób z tego projektu wycofywało i nie wierzyło. I pamiętam, jak weszliśmy do parlamentu na poziomie 7,6 z taką ilością głosów. W związku z tym, może z zewnątrz to wyglądało na wielką euforię, a to wymagało bardzo dużo ciężkiej pracy. Natomiast jest grupa polskich wyborców, którzy potrzebują takiej dokładnej oferty. Wielu z nich zostało w ostatnich wyborach w domach. Wielu z nich nie zagłosowało na Koalicję Obywatelską. To są ludzie, dla których ważna jest aktywność, przedsiębiorczość,
Jakie oferty, panie pośle? Bo Nowoczesna, jakie oferty? Nowoczesna ma 2% w ostatnim sondażu.
Ludzie potrzebują takiej oferty.
Ja wiem, tylko że domyślając się, jakie są pana korzenie, pewnie nowe ugrupowanie, które dziś powstanie w Warszawie, tak, będzie plus minus zbliżone programowo.
Chciałem powiedzieć, że Polacy potrzebują oferty, która dba o ludzi aktywnych, przedsiębiorczych, którzy tak naprawdę nie chcą, aby im państwowi urzędnicy składali korupcyjne propozycje, żeby rzucali kłody pod nogi, żeby na spotkaniu w Urzędzie Skarbowym człowiek się nie czuł jako potencjalny przestępca. Ale drugim elementem bardzo ważnym, może wcześniej niedocenianym w dyskursie publicznym, są to kwestie społeczne i dlatego organizujemy konferencję prasową z panią Janną, z poseł Janną Szarym-Wielgus. I chcemy podzielić te dwa obszary, czyli pokazać, że możliwa jest symbioza między gospodarką, rozwojem, a też kwestiami społecznymi, żeby wydawać pieniądze tam, gdzie one są naprawdę potrzebne i chronić tych na przykład, którzy są ofiarami przemocy.
Żeby nasi słuchacze byli dobrze poinformowani. Dzisiaj powstanie w Polsce nowa partia.
Ogłoszę, nie może to inaczej, dzisiaj ogłoszę termin, kiedy zrobimy konwencję wyborczą. To jest po pierwsze. Po drugie, dzisiaj będzie konferencja, na której przedstawimy nazwę tego ugrupowania, logotyp, powiemy, o co nam chodzi i zaprosimy Polaków na to spotkanie. Partia jest zarejestrowana już. Ona już zarejestrowana.
To czemu nie będzie dzisiaj wielkiego wału?
Dlatego, że trzeba zapowiedzieć, żeby potem zrobić. No przecież ważne jest to, żeby Polacy o tym widzieli. To jest też forma komunikacji. No pan się dobrze na komunikacji zna i wie o tym, że trzeba najpierw zapowiedzieć, żeby coś się żeby wydarzyło. Ale zauważmy też, że to jest, chciałbym, żeby to było jasno powiedziane. To jest ugrupowanie, które chce stworzyć nową jakość na scenie politycznej, ale mam świadomość też, że idą wybory do Parlamentu Europejskiego i jako nowa partia będziemy otwarci na możliwość współpracy. To jest bardzo ważne jest to, żeby nie będziemy krytykować innych partii opozycyjnych i zdziwiłbym się, gdyby też inne partie opozycyjne krytykowały nas. Rządową trzeba krytykować merytorycznie czy punktować, no bo to jest jednak opozycja jest kontrą do rządu. Dobra kontrpropozycja polega na tym, że pokazujemy, co robią źle i co byśmy zrobili inaczej. Na tym polega prawdziwy dyskurs polityczny. Moim zdaniem antypis nie wystarczy. Polacy chcą mieć wizję przeszłości, chcą mieć perspektywę, jak Polska będzie wyglądała za 5-10 lat, jak te rzeczy, które robi PiS w ten czy w inny sposób, można zrobić lepiej, inaczej, doskonale. Na tym polega konstruktywna opozycja. Konstruktywna, która punktuje błędy, jest w stanie raz na jakiś czas że coś jest sensownego poprzeć. Ja na przykład kierunkowo popierałem pracownicze programy kapitałowe, które zostały przedstawione przez rząd. Kierunkowo, bo mam zastrzeżenia bardzo istotne.
Premier Morawiecki ma sojusznika w panu.
Nie do końca, dlatego że ideę każdą można zniekształcić poprzez niektóre złe zapisy. To zróbmy, panie pośle, przeciwko.
Zróbmy quiz. Jaki będzie ten program nowej partii? Jak się nazywa ta nowa partia?
No, przepraszam bardzo, o 13 zapraszam na konferencję. No nie mogę teraz zdradzić tego, co będę mówił o 13.
Ale bardziej Plan Petru, czy bardziej liberalno-społecznie?
Nie będzie na mojego nazwiska w nazwie, to mogę powiedzieć, ani imienia, ani też Janny Szarym-Wielgus. Natomiast to będzie partia, która stawia na dwa takie filary, gospodarka i społeczeństwo. Uważam, że dzisiaj nikt w polskim parlamencie nie walczy o dobre rozwiązania w gospodarce, które by umożliwiło polskim przedsiębiorcom, a nie tylko przedsiębiorcom, ludziom aktywnym, lepsze funkcjonowanie. Tak naprawdę mnożą się przepisy, które są niekorzystne dla polskich firm i mają coraz trudniej. A to, co się działo w KNF-ie, no przyzna pan, ale ostatnio wprowadza bardzo
złą
atmosferę.
Za chwilkę, tak, ale to ma być partia tylko dla przedsiębiorców?
Powiedziałem, że to ludzi aktywnych. Aktywny to jest ten, kto pracuje w różnej formule, tylko po prostu bierze życie w swoje ręce i ma ciężko. I dwa, oprócz tego partia, która Bo z jednej strony trzeba zarabiać pieniądze, ja się chcę z tym zajmować, i trzeba je sensownie wydawać, nie być rozrzutnym, ale pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują, czy na przykład niepełnosprawnym, i chronić tych, którzy są ofiarami przestępstw. Na przykład ci, którzy są ofiarami przestępstw pedofilii w kościele.
To spytam w imieniu, myślę, słuchaczy ciężko pracujących. 500+ zostanie?
Jestem przeciwnikiem, znaczy jestem zwolennikiem tego, żeby 500+ nie trafiało do osób zamożnych. Mhm. I tutaj mamy dużo oszczędności, które można przeznaczyć chociażby na pierwsze dziecko, pod warunkiem, że finanse publiczne na to pozwolą.
Wiek emerytalny.
Emerytury muszą być wysokie, wyższe. Nie może być, przypadam, jasne za tym, żeby emerytura była 3000, a nie 1500. Czyli wiek emerytalny musi iść w górę.
Dobrze. Związki partnerskie tak, czy nie?
Są dwa obszary związków. Oczywiście, że tak, ale pamiętajmy, że oprócz związków partnerskich między... Fundamentalną kwestią jest to, że w Polsce żyje cała masa i związków między kobietą a mężczyzną, które nie są w żaden sposób sformalizowane, i problemy pojawiają się, jak się pojawiają sytuacje trudne. Włącznie ze śmiercią.
Mhm. A związki tak? partnerskie tej samej płci.
Też jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo musi to być uregulowane. Dzisiaj, tak a propos, jest to formalnie możliwe poprzez 13 ustaw. Chodzi o to, żeby dać tym ludziom możliwość wspólnego funkcjonowania, ale ja też podkreślam, że związki partnerskie dotyczą par.
Religia w szkole.
Jestem przeciwnikiem tego, aby religia w szkole była finansowana z budżetu państwa. To jest fundamentalne. Religia w szkole powinna być finansowana przez Kościół. Mhm. Ja chodziłem do salki katechetycznej, pan zapewne też, sądząc
to były dawne
plus
czasy,
minus
tak.
po wieku.
I nie żałuję.
I nie było źle. Tak, oczywiście mam świadomość teraz, że niektórzy mają dzisiaj dużo dalej do tej salki katechetycznej niż my mieliśmy, bo ja miałem bardzo blisko. Ale do szkoły też miałem bardzo blisko. Mieszkałem akurat we Wrocławiu w dzielnicy Krzyki, w centrum miasta, to nie był problem. Natomiast co do zasady, uważam, że lepiej byłoby, gdyby to było w salach katechetycznych. Jeżeli natomiast rodzicom jest to bardziej odpowiada szkoła, to niech to będzie w szkole, tylko to musi być na pierwszej albo ostatniej lekcji, żeby dzieci, które nie chodzą na religię, nie były stygmatyzowane.
To postawmy tu kropkę, więcej o tej pana nowej partii porozmawiamy w internecie. Ja spytam, co ze starą, bo Katarzyna Lubnauer pytana ostatnio o długi, zrzuca moralną winę na pana. Mówi, że dziś radzi sobie doskonale, to co jest złego, to pana spuści za.
Ja nie będę krytykował innych osób, chciałem tylko powiedzieć, że w każdej firmie, ale partii też, wszelkie zobowiązania finansowe podejmuje się kolegialnie, czyli zarząd partii wspólnie podejmuje te wszystkie
ale
zobowiązania.
Ale to pan był twarzą, pan był liderem.
Ale twarz nie, ale jeżeli mówimy o pieniądzach, to nie chodzi o kwestię, kto jest twarzą, tylko jakie
pamięta grono... pan nazwę Nowoczesna, Ryszarda Petru.
Jeszcze raz. Ja mogę powiedzieć tak, że zebrałem pieniądze na utworzenie partii, wprowadzenie do Sejmu. To było kilkanaście milionów złotych, które udało się od różnych osób poprzez wpłaty zebrać. I mogę powiedzieć tylko tyle, że partia funkcjonowała. Jak ja byłem przewodniczącym, nie było żadnych problemów
z płatnościami. To co pan radził dzisiaj Katarzynie Lubnauer? Dziś jest dzień bez długów.
Musiałaby do mnie zadzwonić, to bym coś powiedział.
A dzwoni?
Nie.
A czemu?
Nigdy nie wiemy, dlaczego ktoś nie dzwoni.
Ma pan dobry kontakt z dawnymi przyjaciółmi z partii?
Mam bardzo wiele dobrych, no bo to przecież były osoby, które sam pozyskałem. One przyszły wtedy, na początku samym, jakby może być do idei i do mnie, i kontakt mam. I mam nadzieję, że z wieloma z tych osób będę jeszcze w najbliższym czasie mógł współpracować.
Panie pośle, jeszcze jedno pytanie ważne, myślę bardzo ważne w tej części radiowej. Po co opozycja domaga się komisji śledczej w sprawie KNF-u? To jest upolitycznienie całej sprawy.
To tak wygląda, rzeczywiście, że to jest upolitycznienie, bo mamy wszyscy chyba dosyć komisji śledczych, szczególnie, że sprawy są bardzo skomplikowane. Ale powiem panu, że to nie jest tak, że wszystko zaczęło się, upraszczając, w momencie nagrania. Historia tej sprawy jest dłuższa. Połowa zeszłego roku nagle zaostrzają się warunki dla banków, ale szczególnie uderza te warunki, uderzają w jeden bank, w Getinab Bank, którego właścicielem jest pan Czarnecki. I te zmiany są poprzez rozporządzenie ministra
gospodarki. Musimy kończyć, więc proszę o krótką odpowiedź a propos tej komisji śledczej. Po co jest potrzebne, skoro działa prokuratura?
No bo tam jest, obawiam się, zamieszani są też politycy, obawiam się, i sprawa zaczęła się rok temu, a nie wczoraj.
Ryszard Petru, liberalno-społeczni, dziś w południe, lider nowego ugrupowania,
tak jest.
Ale nie powie jakiego.
No nie mogę dzisiaj powiedzieć panu teraz, tylko 13 mogę, zapraszam.
Może powie w internecie, przenosimy się na rmf24.pl. Do usłyszenia, dobrego dnia.
Dziękuję.
To wracam, panie pośle, do pytania o komisję śledczą. Co ona wyjaśni tak naprawdę? Bo bez wątpienia będzie to po pierwsze upolitycznienie, a po drugie w komisji śledczej zawsze jest tak, że większość ma ugrupowanie rządzące. Czyli prawdopodobnie, jeśli rzeczywiście, tak jak pan mówi, ktoś z polityków dzisiejszego obozu władzy jest to zamieszane jakoś bardziej niż dzisiaj wiemy, to i tak to będzie nie do końca wyjaśnione.
Pozwoli pan, otworzyłem teraz telefon, żeby
słuchacze rzucić okiem na notatki. Widzą, widzą, bo są kamery, no ale właśnie, są ja nic nie widzę.
Tak. I teraz rozporządzenie ministra finansów i rozwoju. 1.09.17 rok, czyli wrzesień. I tam są istotnie podwyższane wskaźniki, które bardzo utrudniają życie potem Getin Bankowi. Getin Bank, jak rozumiem, musiał dopłacić 500 milionów złotych do kapitału, dlatego że poprzez rozporządzenie ministra rozwoju, wtedy pan Mateusz Morawiecki był jeszcze wicepremierem, a nie był premierem, od tego momentu Getin Bank zaczyna mieć problemy finansowe i potem wchodzi w proces restrukturyzacji. Problemy finansowe, tylko trzeba słuchaczom to wytłumaczyć, to nie polega na tym, że nie ma jak pieniędzy ludziom wypłacić, bo to jest bardzo ważne. Pojawiły się niestety już kolejki pod bankami.
I to jest groźne, myślę, jest znacznie groźne. Bardziej niż upolitycznienie sprawy, bo jeśli te bardzo dwa banki groźne. By upadły, no właśnie, to pan lepiej wie niż ja.
Żaden bank nie ma, nie ma tylu pieniędzy, żeby wypłacić. Nie ma. Nie ma w banku pieniędzy wszystkich, bo ten bank przecież pożycza pieniądze od ludzi i potem pożycza innym osobom, na przykład na kredyt.
Grozi nam krach finansowy?
Pani, nikt nie był w stanie dotychczas zapobiec panice finansowej w sposób doskonały. Jakby ludzie się rzucili na banki, to musi działać szybko Narodowy Bank Polski i dosypywać gotówki, żeby były pieniądze na wypłaty.
Tylko wtedy grozi nam kolosalna dziura i no, panika na rynku.
No niestety. W związku z tym bardzo jest to, co się stało, jest groźne nie tylko z punktu widzenia postrzegania Polski jako państwa korupcyjnego. Nie tylko dlatego, że wygląda na to, że Komisja Nadzoru Finansowego jest skorumpowana, że prawdopodobnie zaangażowani są w tą aferę inni politycy, pan Chrzanowski nie działał sam. Mamy też pytania co do jakości działania służb. Mi nie chodzi o to, że z Singapuru ślepci szybciej niż policjanci, czy funkcjonariusze CBA zmierzają do KNF-u w Warszawie, bo to wszystko jest w Warszawie, to trzeba powiedzieć słuchaczom, a Singapur w Warszawie nie jest. Natomiast mnie to dziwi, że sprawa była od dobrych paru dni znana, od momentu złożenia wniosku do prokuratury i zakładałbym, że w państwie takim jak w demokratycznym państwie i skutecznym, no służby dostają tą informację i już CBA powinno być znacznie wcześniej i powinno zaskoczyć
pana Chrzanowskiego. Sugeruje pan, że ktoś wstrzymał informację o tym?
A wie pan co, są kilka wariantów. Pierwszy jest taki, że wstrzymał, ale drugi wariant może być taki, że służby są nieprofesjonalne, czyli nie pozyskują tych informacji i zareagowały dopiero na doniesienia prasowe. No to też jest chora sytuacja, no bo to nie może być tak, że media wiedzą wcześniej niż wie...
No a premier dowiaduje się z mediów, jak słyszeliśmy.
No, nie wiem, jak było naprawdę dziwne, natomiast chcę podkreślić, że te zmiany zaczęły się znacznie wcześniej. To jest prawie w tym momencie ponad rok wcześniej nastąpiła zmiana rozporządzenia, które uderzyło w Getin Bank. Getin Bank jest w restrukturyzacji, dostaje propozycję, która brzmi jak szantaż. Albo doprowadzimy do upadku twojego banku i przejmie ktoś inny go za złotówkę. Na rynku chodziły plotki, że to jest PKO BP. Albo w drugim wariancie, bo zapłacisz 40 milionów prawnikowi, którego ci wyślę. Mamy też Narodowy Bank Polski. Czy zamieszany w to, czy nie? Bo przecież pan Czarnecki z tej Komisji Nadzoru Finansowego udał się z szefem tejże komisji do Narodowego Banku Polskiego, do jej prezesa. To jest bardzo blisko. Przeszli przez ulicę fizycznie. No i pamiętajmy, że pan Leszek Czarnecki miał bodajże 3 urządzenia do nagrywania. Jak rozumiem, włączone. No przecież szli razem, czyli...
Czyli sugeruje pan, że mogą być jakieś nowe taśmy, nowe nagrania?
Wie pan co, no raczej tak, bo nie sądzę, żeby wychodząc z panem Chrzanowskim, on to wyłączył i raczej wszedł, nagrywając dalej wszystko do prezesa Narodowego Banku Polskiego. To wie pan co, no to tworzy taką sytuację permanentnego szantażu. Mówimy o ważnych, bardzo ważnych instytucjach, o ile nie najważniejszych w Polsce, jeżeli chodzi o sektor finansowy i zaangażowanie polityków, chociażby pana Biereckiego, który jest senatorem. Ja przecież nie mogę nikogo oskarżać, ja tylko zadaję pytania. Z tych pytań za dużo. To nie jest tylko kwestia dla prokuratury. Prokuratura będzie badała wątek korupcyjny, a nie jak do niego doszło.
To mam do pana prośbę i pytanie. Gdyby na moment zapomniał pan, że jest politykiem i posłem opozycji, a ekonomistą, który zna wszystkie meandry tej sprawy, co by pan doradził premierowi? Co on dzisiaj powinien zrobić?
No, zrobić bardzo szerokie, głębokie śledztwo. Sprawdzić się też, zażądać billingów osób, którym się skontaktował z panem Chrzanowskim.
No to śledztwo takie prokuratura prowadzi, będą przesłuchani, rozumiem,
pan,
że...
co? No pan zaskoczony jest tym, że pan Chrzanowski jest cały czas na wolności, nie był przesłuchany jeszcze. Miał możliwość wejścia do swojego gabinetu po odwołaniu, po czyszczeniu. Wie pan, to każdym dniem jakby sprawa zaczyna być, można zacierać ślady, one nie powinny być zacierane. Tylko premier obawiam się, że może być zakładnikiem albo jakiegoś układu w PiSie, dziwi mnie to, że on był pierwszy, jego ministerstwo było pierwsze, które wprowadziło to wyższe wymagania kapitałowe. No to pytanie jest takie, czy premier jest właściwą osobą do oceny zachowań swojego resortu sprzed roku. Widzi pan, istnieje ryzyko, że to jednak ktoś inny powinien tą sprawę prowadzić. I każdy ma taką tendencję, że jak chodzi o mnie, to się bronię. I tak mówi prawo, że każdy ma prawo do obrony. I premier też ma prawo do obrony w kwestii tego, dlaczego podwyższał wskaźniki. Ja wiem, co on powie, żeby było bezpieczniej. A dlaczego tylko uderzyło to w Getting Bank? Dlaczego te wskaźniki były znacznie wyższe niż europejskie? Na to pytanie odpowiedzi nie mam.
Podpisze się pan pod wnioskiem o wotum nieufności dla premiera?
Tak, tylko że musimy, ważne co tam będzie jeszcze napisane, no bo wniosek wnioskiem, ale zasadnie też jest istotne.
No pewnie będzie napisane, że kandydatem na premiera jest nowego Grzegorz Schetyna.
Rozumiem, to akurat to jest kwestia techniczna, bo Grzegorz Schetyna doskonale wie, że nie zostanie premierem w ramach tego wniosku. Bardziej ważne jest uzasadnienie. Ja bym swoje uzasadnienie prawdopodobnie inaczej skonstruował niż Platforma. Używałbym więcej merytorycznych propozycji i kontroferty dla Polaków, mówiąc: Mateusz Morawiecki robi to, a ja bym zrobił tamto.
Wróćmy jeszcze do pana nowego ugrupowania i tego, co dzieje się w sejmikach. To prawda, że pana nowi ludzie z nowej partii będą w nowych sejmikach?
Nie wiem, może tak będzie, może nie. A czy chodzi o to, czy radni, tak, którzy są w sejmikach, czy przejdą do nowego ugrupowania?
Do niedawna byli jeszcze w Nowoczesnej, a dzisiaj są na razie bezpartyjni.
Nie wykluczam takiego wariantu. No to w sejmikach. Nie wykluczam tego wariantu, ale to, wie pan, to już od nich zależy. Ja nikogo specjalnie nie namawiam do przechodzenia.
A te 200 osób na Podkarpaciu, które opuściło szeregi Nowoczesnej, wstąpi do pana partii?
Będę ich zapraszał, ale to wszystko będzie wiadomo dzisiaj o 13.
To jeszcze spytam, po co Polakom nowe ugrupowanie? Bo pan mówi, że potrzebują. Ja mam wrażenie, że Polacy w większości są już chyba polityką trochę zmęczeni. Nie wiem, czy potrzebują nowej partii na scenie.
To jest partia, która po prostu musi zagospodarować pewną niszę. Tak wynika zarówno z rozmów, jakie prowadzę i prowadziłem ostatni rok. Jest zapotrzebowanie na ugrupowanie merytoryczne, które zajmuje się właśnie tymi dwoma obszarami. I tak wychodzi też z badań.
No tak, a Nowoczesna mówi, jest niemerytoryczna, nie ma... Platforma jest niemerytoryczna, jeśli mówią o partiach opozycyjnych.
Ja nie chcę innych krytykować. Ja mówię, że za mało jest rozmowy konkretnej. No wie pan, nawet, przepraszam, nie chciałbym, żeby pan to odebrał osobiście, ale w tej naszej rozmowie o KNF-ie, czy... Ja bym chciał móc Polakom spokojnie wytłumaczyć, jaka była sytuacja, jak niebezpieczne jest zachwianie bezpieczeństwem systemu bankowego, na czym polega panika bankowa, czyli jeżeli tworzą się kolejki, to inni też lecą do tych kolejek, inni zaczynają przelewać pieniądze, wtedy każdy bank może upaść. I wtedy mamy naprawdę wielką aferę, która przekłada się na życie przeciętnego Polaka. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje wkłady do 100 tysięcy euro, ale różne, nie wiem, ktoś sprzedał dom, ma więcej pieniędzy akurat na koncie, w związku z tym ja bym nie chciał wywołać tej paniki, natomiast ważne jest to, żeby zrozumieć jej mechanizmy.
Ja myślę, że my przez 15 minut nie jesteśmy w stanie o tym wszystkim powiedzieć, więc wrócę jeszcze do pytania o partię. Pan połączy się z Koalicją Obywatelską?
Nie, nie będę się łączył z Koalicją Obywatelską, dlatego Koalicja Obywatelska w tych wyborach, no dzisiaj pan mnie pyta o sejmiki, jest w sejmiku dolnośląskim, ja z Wrocławia jestem, rządzi PiS. No to jest olbrzymia porażka.
No tak naprawdę największym zwycięzcą są ci bezpartyjni. Prezydent Lubina uzyskał to, czego innym się nie udawało. Obniżył podatek miedziowy.
A to znaczy, że Polacy po pierwsze są zaangażowani politycznie. To nieprawda, że nie są, bo była najwyższa frekwencja w samorządówce. Po drugie, Polacy, na przykład w Dolnym Śląsku, głosowali nie tylko na oba ugrupowania, czy PiS i Platformę, ale też na dwa ugrupowania samorządowe. To byli bezpartyjni samorządowcy i lista Rafała Duskiewicza. Po trzecie, to pokazuje, że Koalicja Obywatelska jest porażką. No jeżeli na Dolnym Śląsku, który tak naprawdę powinien być takim matecznikiem ugrupowań opozycyjnych, przejmuje władzę PiS, to pokazuje, moim zdaniem tak bardzo dobitnie, że Koalicja Obywatelska to za mało, żeby wygrać z PiSem.
Ale co, pójdziecie sami potem w przyszłości do eurowyborów, czy do wyborów parlamentarnych?
Akurat łatwiej jest samemu, bo tam są wybory najbardziej proporcjonalne, natomiast ja jestem zwolennikiem szerokiej listy opozycji, gdzie każde ugrupowanie ma możliwość prezentowania swoich wartości. Rozwiązanie, które brzmi, nazywamy się koalicją, do której jak do studni się wpada i się znika, nie jest rozwiązaniem. Koalicja ma być taka, że poszczególne ugrupowania mają swoją tożsamość, mówią o swoich poglądach, ale łączy ich na przykład Europa, a nie na zasadzie studni, w której się wpada, do której się wpada i znika.
Połączy je Donald Tusk?
Jestem bardzo otwarty i bym bardzo się cieszył, gdyby Donald Tusk zaangażował się w Polsce w politykę ponadpartyjną. Oczywiście mam świadomość tego, że jest szefem Rady Europejskiej, w związku z tym ma ograniczone możliwości czasowe i ma inne obowiązki, natomiast jego zaangażowanie w politykę polską ponadpartyjną, która byłaby zaangażowanie na przykład byłoby takie, że byłby osobą, która pomaga w dobrej formule koalicyjnej, ale dobra formuła to jest taka, że każde ugrupowanie, jeszcze raz, ma swoją tożsamość, to jest taka koalicja mozaikowa. I to może być też formule, którą, takie plotki przynajmniej słyszałem, która polegałaby na tym, że na tą listę do Parlamentu Europejskiego po stronie opozycji zgłaszane byłyby znane osoby. Ja o tym mówiłem jakiś czas temu.
I usiadłby pan koło Katarzyny Lubnauer? W takiej koalicji mozaikowej?
A ja nie będę akurat... Oczywiście, że tak, bo trzeba współpracować ze wszystkimi, w ramach każdej partii opozycyjnej. Natomiast ja nie planuję startu do Parlamentu Europejskiego. Pojawił się ostatnio pomysł, który ja też jakiś czas temu forsowałem, żeby to były nazwiska. I pojawiają się nazwiska osób, które mogłyby startować.
A znane nazwisko pana w tej nowej partii będą?
Będą, ale to pokażę później w grudniu.
Panie pośle, na koniec jeszcze mam jedno pytanie. O takie trudne słowa, które padły z pana ust w Sejmie i myślę sobie, że to jest taki moment, kiedy powinienem pana o to spytać, czy takie słowa pasują do dzisiejszej polityki, która i tak jest bardzo brutalna. Pan mówił o panu prezydencie, pamięta pan w czasie debaty o 12 listopada, Dniu Wolnym, że jest na końcu łańcucha pokarmowego. Czy to są słowa, które pan się dzisiaj wstydzi, czy już nie?
Po pierwsze, chciałem zwrócić uwagę, że za wcześniejszą wypowiedź, którą wskazywałem na to, że Jarosław Kaczyński nic całego życia nie robił za szczególne państwowym, jego to wkurzyło. Obcięto mi 3 razy po pół pensji, podczas gdy pan Tarczyński, poseł, mówił o jednym z posłów idiota, to jemu obcięto tylko pół pensji. To pokazuje, jak bardzo chcą nas zastraszyć w Sejmie. Po drugie, na końcu łańcucha pokarmowego w teorii ekonomii jest konsument, który nie ma wyboru i musi brać to, co jest.
W związku z tym to była forma obrony.
Inne. Jakby pan zobaczył cały cytat mój na temat tego pana prezydenta, to ja powiedziałem, że go źle traktują właśnie. Że źle traktują prezydenta, że PiS źle traktuje prezydenta. Tu chodziło o 12 listopada, czyli dzień, kiedy wrzucono nam na siłę wolne. A mogę powiedzieć tylko tyle, bardzo wiele firm poniosło koszty tego dnia i sponsorowały imprezę PiSu. Uważam, to jest bardzo nie fair dla gospodarki. Są na przykład takie umowy, że ktoś musiał mieć tego dnia na przykład pracowników w dyspozycji, pomimo tego, że nie mieli co robić, bo było wolne.
Ryszard Petru, społeczno-liberalni. Na razie,
bardzo.
A od południa zobaczymy.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia, dziękujemy.